Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu ginę z głodu. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego i rzucił się mu na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, umiłowani przez Jezusa, ileż to razy słyszeliśmy już tę przypowieść Jezusa o synu marnotrawnym. To historia chłopaka, który zbuntował się przeciwko swojemu ojcu i który odszedł z domu, bo chciał sobie układać swoje życie po swojemu. Ale moi drodzy, kiedy słuchamy tej przypowieści o synu marnotrawnym, to trzeba byśmy dostrzegli, że nie jest to historia czyjegoś życia, ale że to jest nasza historia, moja, twoja, nasza. Że my jesteśmy wpisani w te wersety przypowieści, w tę historię o syna marnotrawnego. Dlatego też dzisiaj, kiedy przeżywamy sakrament pokuty i pojednania, ja po mszy świętej w konferencji chciałbym całą tę konferencję poświęcić spowiedzi świętej, tak od strony praktycznej, od tej strony takiej może mniej teoretycznej, ale pokazać, jak z niej korzystać, żeby przeżywać spowiedź owocnie. Kiedy przeżywamy dzisiaj ten sakrament, to warto byśmy raz jeszcze powrócili do strof tej przypowieści o synu marnotrawnym, zatrzymali się nad poszczególnymi wydarzeniami, o których mówi, po to, żeby się do nich przymierzyć, po to, żeby może bardziej poznać siebie, wniknąć w siebie, zobaczyć, jak to jest z nami. Moi drodzy, ta przypowieść zaczyna się od stwierdzenia, że młody chłopak, młodszy syn przyszedł do ojca i powiedział ojcu, że chce część swojego majątku do własnej dyspozycji. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. A potem ten młody chłopak odszedł w dalekie krainy, zostawił ojca. Tutaj mamy pokazane, czym jest grzech. Cała jakby istota grzechu. I moi drodzy, warto byśmy się nad tym zastanowili, dlaczego ten syn marnotrawny podjął taką decyzję. Co sprawiło, że postanowił zostawić dom, zostawić ojca, pójść sobie gdzieś w nieznane, ażeby tam na własną rękę układać swoje życie. Ponieważ Pan Jezus nie daje nam jakichś wyjaśnień, nie mówi dlaczego, to możemy popuścić wodze fantazji. I może to było tak, że ten młody chłopak postąpił w ten sposób, ponieważ no, był młody, brak mu było doświadczenia, ale nasłuchał się, że gdzieś tam za górami, za lasami, za siedmioma rzekami ludzie żyją szczęśliwie, nie mają żadnych obowiązków, żadnego muszę, żadnych powinności. I pomyślał sobie, że jak będzie daleko od ojca, to będzie mógł robić, co będzie chciał. Będzie wolny, będzie sobą. No jest taka pokusa, zwłaszcza u ludzi młodych, którzy chcieliby życia bez zobowiązań, którzy by chcieli życia bez jakiegoś łańcucha obowiązków na szyi. Jest w nas też taka tęsknota, takie pragnienie do wolności rozumianej jako samowola. Robię to, co mi się podoba, a nie to, co na przykład narzucają mi normy społeczne czy narzucają mi inni. A może było tak, ale raczej nie sądzę, że ten ojciec był dla tego chłopaka niedobry, że może mu dokuczał, że może sprawiał mu jakieś przykrości i w pewnym momencie tamten pomyślał sobie dosyć, ja chcę innego życia, zbuntował się i odszedł. A może go namówili, a może nie wiadomo. I tutaj, moi drodzy, wydaje mi się, że warto byśmy uświadomili sobie, że my często też jesteśmy, stajemy wobec tajemnicy naszego grzechu i nie wiemy, dlaczego tak naprawdę odchodzimy od Boga, naszego Ojca. Że tak do końca nie znamy motywów naszej niewierności, motywów naszych odejść. Że nieraz przecież tyle Panu Bogu obiecujemy, że może nieraz mamy jasną świadomość tego, kim jest Bóg, kim my jesteśmy, a pierwsza lepsza okazja, jakaś pokusa, odzywa się w nas słabość i zostawiamy Pana Boga, idziemy układać swoje życie. W tych odejściach, to znaczy w grzechu, grzech jest odejściem od Boga. Grzech jest odwróceniem się plecami do Boga i powiedzeniem, Boże, nie jesteś mi potrzebny. Boże, ja tak naprawdę nie chcę Ciebie znać. W tym sensie, że owszem, wiem o Tobie, w tym sensie, że owszem, poznałem Ciebie, ale chcę żyć na własną rękę, chcę żyć swoim kosztem, podejmując własne ryzyko, odchodzę, aby czuć się może bardziej wolnym. I to jest ta pierwsza jakby rzecz, którą warto zobaczyć, że to odejście, którym jest nasz grzech. I tym odejściem mówimy Panu Bogu, nie jesteś mi potrzebny. Ja próbuję ułożyć sobie życie bez Ciebie, wbrew Tobie, odrzucając Twoje propozycje, próbując żyć całkowicie według własnych planów czy według własnych zamierzeń, według własnych nadziei, według własnych tęsknot. I zobaczcie, ciekawa rzecz, że ten ojciec nie zatrzymał przy sobie swojego syna siłą, a mógł to zrobić, bo przecież majątek to się dzieli dopiero po śmierci, a nie za życia. A więc kiedy ten chłopak przyszedł i mówi, daj mi część majątku, która mi się należy, bo ja chcę sobie pójść w świat, to ojciec mógł zrobić normalnie, prostą rzecz. Mógł powiedzieć, kochany, weź się za robotę, zajmij się czymś pożytecznym i zejdź mi z oczu, dopóki jeszcze jestem dobry, bo nic ci się należy i niczego nie dostaniesz. A jednak ten ojciec przy powieści, on nie trzyma przy sobie syna siłą. Zgadza się, poddaje się mu, daje mu to, o co prosi, chociaż najprawdopodobniej wie, jak to wszystko się skończy. Ojciec nie zatrzymuje przy sobie syna siłą. Skoro chcesz odejść, to odchodź. Ale to nie znaczy, że ojcu jest to obojętne, że syn odchodzi. On cierpi, jak potem zobaczymy w dalszych losach tej przypowieści, on z tęsknotą czeka na swojego syna, on się przejmuje jego losem. Jemu zależy na synu nie mniej niż kiedy on był w domu. Pozwala odejść. I teraz zobaczmy w naszym życiu, Bóg również pozwala nam grzeszyć, pozwala nam odchodzić. Dla mnie jest to takie dziwne, bo sobie tak nieraz myślę, przecież Bóg ma tak wielkie możliwości, żeby sterować nami tak, jakby chciał. Mógłby się nami bawić jak marionetkami, jak lalkami. Mógłby dopilnować każdą i każdego z nas, żebyśmy byli poprawni, żebyśmy byli grzeczni, żebyśmy nie popełniali błędów. A jednak Bóg nas do niczego nie zmusza. Nawet do wiary nas nie zmusza, do miłości nas nie zmusza. Tylko mówi, jeśli chcesz, tylko proponuje nam drogę życia przez Jezusa, drogę życia chrześcijańską. Bóg nie zatrzymuje nikogo z nas przy sobie siłą. Jeżeli chcemy, możemy odejść. Jeżeli chcemy, możemy grzeszyć. A przecież może byłoby nieraz prościej, gdyby na przykład panował taki mechanizm, że jak zrobię coś złego, od razu dostanę po głowie, zaboli, to wtedy na drugi raz ja już tego samego nie zrobię. Tak czasami jest, jak to wiecie, na tych na łąkach krowy pasą się na pastwisku i pilnuje je, są otoczone tym drutem elektrycznym i teraz jak któraś podejdzie, a próbuje przekroczyć wyznaczoną granicę, to ten prąd ją popieści i ona już więcej w szkodę nie wejdzie. Ale tak nie jest. Bóg szanuje naszą wolność i Bóg pozwala nam wybierać, a wybierać oznacza nie tylko czynić dobro, ale także oznacza i błądzić i czynić zło. I dlaczego Bóg właśnie w ten sposób postępuje z nami? Wydaje mi się, że dlatego, że Bóg dobrze rozumie, że nie można nikogo siłą zmusić do miłości. Nie można nikogo siłą trzymać przy sobie. My to dobrze wiemy, my to dobrze rozumiemy. Nie można nikogo zmusić do miłości. I co z tego byłoby, gdyby ten ojciec przy powieści siłą zatrzymał przy sobie syna? Ten najprawdopodobniej by w tym domu pozostał. Ale czy kochałby swojego ojca? Czy traktowałby go jako swojego ojca? Nie. Raczej uważałby go za tyrana. Może by szemrał, może by bluźnił przeciwko niemu, może by mu czynił na złość. Nie można nikogo trzymać siłą, tak jak nie można nikogo zmusić do miłości. I Bóg to szanuje. I Bóg tak postępuje z nami, dając nam wolność, pozwala, abyśmy dokonywali wyborów. I teraz, moi drodzy, ten moment odejścia. Syn ma już pieniądze w kieszeni, w sakwie, wyrusza w dalekie kraje. Tam się gdzieś osiedla i, jak mówi Pan Jezus, roztrwania cały swój majątek z nierządnicami. Czyli, krótko mówiąc, nieźle się bawił. Można tutaj też popuścić wodze fantazji i zobaczyć go, oto wreszcie jest wolny, oto wreszcie jest szczęśliwy, oto wreszcie nie patrzy na niego ojciec, oto może robić, co chce, wstawać, kiedy chce, nic nie robić, oto ma pełno przyjaciół, życie jest takie piękne, takie wesołe. Moi drodzy, jeżeli to przeniesiemy na grunt naszego życia, to możemy powiedzieć tak, że my również nieraz, jak ten syn marnotrawny, żyjemy złudzeniem, że wydaje się nam, iż w grzechu, w tym odejściu od Ojca i w samowoli znajdziemy szczęście. I tak bywa najczęściej, że grzech daje nam namiastkę szczęścia, bo inaczej by ludzie nie grzeszyli, gdyby z grzechu nie czerpali przyjemności czy jakichś korzyści dla siebie. Gdyby grzech kojarzył się z przykrością, z jakimś bólem, cierpieniem, to wszyscy bylibyśmy bezgrzeszni. Ale, moi drodzy, jest to złudzenie. W grzechu człowiek nie znajdzie szczęścia. To szatan nas okłamuje. On nam mówi o tym, że grzech przyniesie coś, wniesie coś w nasze życie dobrego. Święty Augustyn, tłumacząc tajemnicę grzechu, mówił o tym, że kiedy diabeł kusi człowieka to do zła, to nigdy nie przedstawia zła jako zła, tylko zawsze przedstawia człowiekowi zło jako dobro. Albo mniejsze dobro, albo zakamuflowane, albo osiągnięte w niewłaściwy sposób, ale dobro. Człowiek pragnie dobra, człowiek dąży do dobra. Chce czegoś dobrego dla siebie. To trzeba mieć jakąś już mentalność szatańską, żeby rozkoszować się złem jako złem i pragnąć zła jako zła. Ale normalni ludzie to tak robią, że grzeszą, ale w tym grzechu widzą jakąś namiastkę, jakąś odrobinę dobra dla siebie. Tylko, moi drodzy, w grzechu nie ma nawet odrobiny dobra dla nas. Że wcześniej czy później grzech, który czynimy, on zwraca się przeciwko nam. Ma siłę niszczycielską, zwodniczą i niszczycielską. Wcześniej czy później życie samo wystawia nam rachunek. I tutaj nie trzeba być jakimś bystrym obserwatorem życia, ale starczy przypatrzeć się naszemu życiu małżeńskiemu, naszemu życiu rodzinnemu, naszemu życiu społecznemu, żeby zobaczyć niszczycielską siłę grzechu, która odzywa się nie wprost i nie od razu, ale po pewnym czasie. I zobaczcie chociażby taki najpopularniejszy przykład nadużywania alkoholu, pijaństwa. Kiedy ktoś zaczyna i przesadzać z alkoholem, to na początku jest przyjemnie, na początku jest sympatycznie, na początku daje to mu jakąś radość, satysfakcję, czerpie z tego przyjemność. Ale zobaczmy, co się dzieje pod koniec. Pod koniec pojawia się tragedia, bo zniszczone życie osobiste, bo zniszczone życie małżeńskie, rodzinne, bo alkohol niszczy i zdrowie, to i fizyczne, i psychiczne człowieka i czyni go wrakiem. I widzimy wyraźnie, że nikt z tych, którzy nadużywają alkoholu, nikt z tych, którzy sięgają po narkotyki, nikt z tych, którzy rozwalają swoje małżeństwo przez niewierność, cudzołóstwo, zdrady, na początku nie zamierzał tego złego końca. Ale takie jest życie. Ono wystawia nam rachunek. Wcześniej czy później grzech okazuje się złudzeniem i wcześniej czy później życie wystawia nam rachunek. I wiecie, to nie Bóg się mści na nas. To na nas się mści nasza natura, to na nas mści się życie, które nie znosi zła, które nie znosi grzechu. I Bóg tak naprawdę nie musi nas karać za te czy inne nasze grzechy, dlatego że my skuteczniej od Boga i mniej miłosiernie, bez miłosierdzia, możemy się karać sami. Bo jak się tak dobrze przyjrzymy, to ile nieszczęść w naszym życiu sprowadził właśnie nasz grzech. Ile nieszczęść my sami sprowadziliśmy na siebie naszym grzechem. I zobaczmy, jak kończy się ten epizod syna marnotrawnego. Kończy się przy świńskim korycie. Pieniądze się kończą. Do tego dochodzi jeszcze kryzys ekonomiczny, dzisiaj byśmy powiedzieli, nastał głód w owej krainie i ten młody chłopak skończył jako świniopas przy świńskim korycie, rywalizując ze świniami o pożywienie, wykradając świniom pożywienie. Zobaczcie, jakie to upokarzające. Człowiek, który był kimś u siebie w domu, przez własną głupotę grzechu sprawił, że teraz staje się równy świniom i zazdrośnie wyrywa im z pyska coś, żeby się posilić, żeby zabić głód. Moi drodzy, dlatego Pan Bóg zabrania nam grzeszyć, bo Bóg wie, jak to się kończy, bo Bóg wie, jak wielkim nieszczęściem dla człowieka jest grzech. Bo Bóg wie, że przez grzech zniszczymy nasze życie doczesne, ześwinimy się, upokorzymy się tak, nisko upadniemy w naszej godności, w naszym człowieczeństwie. A jednocześnie też Pan Bóg wie, że przez grzech stracimy o wiele więcej, bo stracimy nadzieję na niebo. I teraz jak ktoś się znajduje, tak jak ten syn marnotrawny, przy świńskim korycie, to ma do wyboru jakby dwie drogi. Albo pomyśli sobie tak, no już jestem na dnie, nie ma sensu, żeby się dźwigać, nie ma sensu, żeby walczyć o siebie. I często w nałogu ludzie tak myślą, to że tak trzeba dożyć, jedynie może tylko interesując się tym, żeby od czasu do czasu wyrwać jakiś lepszy świński kąsek. A więc rezygnacja i przekreślenie samego siebie. Nie powstanę, nie dam rady, do niczego się nie nadaję. Bóg mnie odrzucił i odrzucają mnie także ludzie. To jest ta jedna z możliwości. Ale jest jeszcze druga droga, którą wybrał ten syn marnotrawny. A mianowicie on powiedział sobie, trzeba się ratować. Przypomniał sobie dom ojca, przypomniał sobie ojca i mówi, tam byłem kimś, a tutaj jestem równy świniom. Dlatego wstanę, zabiorę się, pójdę do swojego ojca. On może się mnie wyrzekł, on może nie uznać mnie już więcej za swojego syna, bo tak wiele zniszczyłem, ale przynajmniej niech będę tam najemnikiem, przynajmniej niech tam pracuję, a będę miał stokroć lepiej, bo będę miał i dach nad głową, i normalne warunki życia, jedzenia i tak dalej. Człowiek jak znajdzie się na dnie, to jest łaska Boża, że przychodzi mu ta myśl o Bogu, przychodzi mu ta myśl o ratowaniu siebie, żeby nie trwać, żeby nie tkwić w tym grzechu, ale powracać. I teraz w naszym życiu jest też podobnie. My możemy doświadczyć wielkiego upokorzenia, jakie wnosi w to nasze życie jakiś grzech ciężki. Że zobaczyć, jak odwraca nas od Boga, jak odwraca nas od ludzi. Ale najczęściej jest tak, jeśli mamy prawidłowo ukształtowane sumienie, że Bóg poprzez niepokój sumienia, albo poprzez różne wydarzenia życiowe, albo poprzez innych ludzi, woła nas do nawrócenia, woła nas do powstania, woła nas do zmiany naszego życia. I wtedy rodzi się w sercu to pragnienie, że trzeba siebie ratować, że trzeba do Boga wrócić, że trzeba się oderwać od tego, co złe, od tego, co grzeszne, od tego, co niszczące. I teraz, moi drodzy, widzimy tego chłopaka, jak wraca. Wraca odarty, wraca wychudzony, bo głód panował w owej krainie, a przede wszystkim idąc do ojca, niesie w swoim sercu jakąś ogromny niepokój, strach. To upokarzająca droga, bo myśli sobie, no jak mnie przyjmie ojciec, jak na mnie spojrzą słudzy, mój starszy brat, czy ojciec mi przebaczy, czy ojciec mnie nie wyszydzi i nie odtrąci. Wielkie upokorzenie, ale idzie, coś go pcha ku ojcu. I moi drodzy, my jesteśmy o wiele lepszej sytuacji, aniżeli ten syn marnotrawny. Bo kiedy my idziemy do kratek konfesjonału, to owszem, odczuwamy wstyd, odczuwamy może nieraz upokorzenie, to jest nasza pokuta. To jest nasza pokuta. Pamiętajcie o tym, że spowiedź nie jest wydarzeniem przyjemnym, jest często wydarzeniem przykrym, ale tak ma być. Taka jest jej natura. To jest pokuta. Ale kiedy idziemy do konfesjonału skruszeni, kiedy już zmądrzejemy, to nie przeżywamy takich lęków, czy nam Bóg przebaczy, czy nam Bóg nie przebaczy, jak nas Bóg przyjmie, czy nas przygarnie, czy odrzuci. Nie, bo my już wiemy. My wiemy, jak ta nasza historia się w konfesjonale zakończy. My wiemy, że Bóg wyciągnie ku nam swoją miłosierną dłoń, ażeby przytulić nas do swojego serca, ażeby powiedzieć swoje przebaczam, My to wiemy i nam jest łatwo. Ale zobaczcie, nie każmy Panu Bogu na siebie długo czekać. Nie przyzwyczajajmy się do życia w grzechach ciężkich, bo to jest marnowanie czasu, marnowanie życia, a jednocześnie takie przyzwyczajenie się do zła, ono sprawi, że będzie tępiało nasze sumienie. A kiedy stępimy nasze sumienie, to będzie nam wszystko obojętne, kim jesteśmy, jak żyjemy. Ale jeżeli zdarzy się nam nieszczęście grzechu ciężkiego, to wracajmy do Boga drogą pokuty, drogą sakramentu przebaczenia. Nie każmy Panu Bogu za nami długo, na nas długo czekać, czy za nami tęsknić. Jak się kończy to spotkanie syna marnotrawnego z ojcem? Ono jest takie trochę dziwne. Ojciec się dziwnie zachowuje. Przede wszystkim ojciec, jako szanujący się obywatel, jako ktoś, powinien postąpić inaczej niż postąpił. A co mówi Pan Jezus, że jak zobaczył tego syna marnotrawnego, to ojciec wybiegł mu na spotkanie. Rzecz nieprzyzwoita. Dostojny z pozycją człowiek wybiega na spotkanie syna, który go obraził, który go wykorzystał, który odszedł od niego. Ale ten ojciec nie patrzy, co powiedzą ludzie, co powiedzą słudzy, co powie starszy syn. Jakżeż musiała w jego sercu być tęsknota za synem, Jakżeż musiał bardzo go kochać, skoro chciał przyspieszyć bodaj o sekundy ten moment spotkania, skoro chciał go mieć już jak najrychlej w ramionach. I dalej co robi ten ojciec? Czy słucha jego przeprosin, jego tłumaczeń? Nie. Tamten wprawdzie mówi: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu, przeciwko Tobie. Nie jestem godzien nazwać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. On sobie to przećwiczył, przygotował podczas tej drogi. Ale ojciec sprawia wrażenie, jakby w ogóle nie słyszał, jakby w ogóle go to nie obchodziło. Dla niego to nie było ważne. Dla niego było tylko ważne to, że wreszcie syn jest w domu. I moi drodzy, o tym pamiętajmy, że dla Boga ważne jest to, że my jesteśmy u Niego w domu, że przychodzimy dobrowolnie. Może nie to, w jaki sposób przepraszamy, ta pokuta jest bardziej dla nas niż dla Niego, ale Bóg ma w swoim sercu ogromną miłość do nas. I wtedy, kiedy grzeszymy, i wtedy jeszcze większą, kiedy do Niego powracamy. Bóg kocha, jest Ojcem i dlatego przebacza nam grzechy i dlatego Bóg daruje to, że Go obrażamy naszym nieposłuszeństwem, niewdzięcznością, zapomnieniem czy też sprzeciwianiem się wprost Jego woli. Dla Niego to jest najważniejsze, że jesteś, że przyszedłeś. I teraz już na koniec zobaczmy, co się zmieniło. Zmieniło się wszystko. Ten syn marnotrawny w tym momencie powrotu zrozumiał, kim jest jego ojciec. I zrozumiał, jak bardzo potrzebuje jego miłości. Zrozumiał i przyszedł dobrowolnie. Można powiedzieć tak, kiedy wychodził, był synem z metryki. No bo się urodził w tej rodzinie, to był jego genetyczny ojciec, naturalny ojciec. Ale on tak naprawdę nie czuł tego, że to jest jego ojciec. Nie czuł tej miłości ojcowskiej, bo jakby czuł, to by nie poszedł. A teraz w tym momencie, kiedy on nie czuje się godny bycia tym naturalnym, genetycznym synem, spotkawszy się z tą miłością ojca, zrozumiał, że ma ojca i teraz już będzie przy tym ojcu. Bez przymusu będzie przy tym ojcu z wyboru. I właśnie, moi drodzy, chyba o to chodzi w naszym życiu duchowym. Także kiedy przeżywamy różne perturbacje grzechowe, chyba o to chodzi, żebyśmy dojrzewali, żebyśmy zrozumieli, że Bóg jest naszym Ojcem i jest Ojcem z wyboru. On jest dla nas Ojcem z wyboru. Nikt Mu nie kazał być Ojcem, ale też, że my możemy być Jego dziećmi z wyboru, że nikt nas nie zmusza, nie każe nam być Jego dziećmi. Możemy dokonać takiego wyboru i możemy wszystko naprawić i możemy wszystko zmienić w naszym życiu.